Dzień dobry Państwu. Nazywam się Miłosz Szymański, a to jest Głos Kongresu Obywatelskiego. Dziś porozmawiamy o tym, jak globalizują się nasze miasta i jak Polska zaczyna coraz bardziej przypominać inne rozwinięte i bogate kraje w Europie i szerzej na Zachodzie. A moim gościem jest dzisiaj pan profesor Paweł Kubicki, Uniwersytet Jagielloński, Instytut Studiów Europejskich i członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Chciałbym może zacząć od tego, żebyśmy zaczynając tę rozmowę o tym, jak się umiędzynarodawiają nasze miasta, jak zaczynają włączać się w ten obieg ogólnozachodniego doświadczenia, chciałbym może zacząć od tego, żeby nakreślił pan ze swojej perspektywy, z perspektywy naukowca, jak nasze, że tak powiem, społeczeństwo akademickie, jak nasza społeczność akademicka, może w ten sposób, która jako pierwsza zaczęła się moim zdaniem najbardziej chyba włączać w ten obieg zachodni, ponieważ pamiętam jeszcze za moich studenckich czasów Erasmusy, wyjazdy, konferencje międzynarodowe to były rzeczy, od których się tak naprawdę zaczynało. Takie mam wrażenie, nie wiem, czy to jest to wrażenie prawidłowe, ale jak to wyglądało z pana perspektywy ostatnich mniej więcej 20-30 lat, kiedy my tutaj stawaliśmy się kroczek po kroczku Zachodem?
Także efekt Erasmusa jest niezwykle istotny. To rzeczywiście on, można powiedzieć, dokonał swoistej takiej rewolucji, jeśli chodzi o umiędzynarodowianie polskiego społeczeństwa, włączanie polskiego społeczeństwa w te międzynarodowe sieci. No i rzeczywiście ten, co prawda, Erasmus nie jest tylko i wyłącznie przestrzenią akademicką, ale głównie korzystając z Erasmusa korzystają studenci i kadra akademicka. W związku z tym to, można powiedzieć, byli taką forpocztą tego umiędzynarodowienia, właśnie świat akademicki. Aczkolwiek w przypadku Erasmusa to, o czym tutaj mówimy, mamy jakby takie dwa różne poziomy umiędzynarodowienia. Jeden to jest europeizacja związana z integracją europejską, czyli Polska po transformacji zaczęła się powoli europeizować, czyli wiedząc, że naszym celem jest wejście do Unii Europejskiej, dostosowanie różnych polityk i tak dalej do standardów europejskich. Aż w końcu tym finalnym za niedługo będziemy mieli przecież okrągłą też rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli wstępujemy, jesteśmy w tej przestrzeni, ale to jest cały czas ten proces. I akurat Erasmus był niezwykle istotnym elementem, który stymulował ten proces europeizacji, właśnie takiego oddolnego. Te dziesiątki tysięcy studentów, które wyjechały do miast europejskich, zobaczyły, jak wyglądają te miasta i przynosiły dobre praktyki. To znakomicie pokazało, ja zresztą robiłem badania wiele lat temu dotyczące fenomenu polskich ruchów miejskich i to się bardzo silnie korelowało. Polskie ruchy miejskie zaczęły rozkwitać, zaczęły się zawiązywać właśnie parę lat po wejściu Polski do Unii Europejskiej. To był właśnie efekt Erasmusa. Te tysiące studentów, ale też młodej kadry akademickiej, która jeździła do innych uniwersytetów, a uniwersytety są z reguły, są oczywiście wyjątki, ale najczęściej są, zwłaszcza w Europie, są położone oczywiście w miastach, to przy okazji tego pobytu na stypendium Erasmusa można popatrzeć, jak w ogóle funkcjonuje miasto i zobaczyć, jak można dobrze urządzić miasto. Świetnym przykładem są właśnie chociażby parki. Zawsze dawałem to jako przykład. Bardzo długo w Polsce nie można było w ogóle, można było dostać mandat za wchodzenie na, czy rozłożenie kocyka w parku, a park jest po to właśnie, żeby z niego korzystać tereny zielone. I te doświadczenia przenoszone do naszych miast, no bardzo szybko je też umiędzynarodowiały. Ale to jest ten jeden poziom, a innym poziomem jest globalizacja, która otwiera nasze miasta już nie tylko na Europę, ale też na cały świat. Ale w obu przypadkach właśnie mówimy o tym umiędzynarodowieniu i jak najbardziej się z panem zgodzę, że tym bardzo ważnym elementem, czynnikiem to był tak zwany efekt Erasmusa.
No właśnie, i teraz może przechodząc już do samych miast, o których pan, że tak powiem, zagaił delikatnie, ja mam takie wrażenie, że jeżeli chodzi o to umiędzynarodowianie się miast, to ono oczywiście przebiega, żadne odkrycie powiedzieć, w ten sposób, że najpierw umiędzynarodawiają się te większe miasta, potem kroczek po kroczku coraz mniejsze. Ja pamiętam w 2008 albo 2009 roku czytałem w jednym z tygodników artykuł o tym, jak to galerie handlowe, w cudzysłowie, wchodzą do mniejszych miast i za przykład podawano takie miasta, jak, czy były miasta wojewódzkie, jak Kalisz czy Siedlce, po czym dziś w 2023 roku tego typu galerie handlowe, nazwijmy je w ten sposób, funkcjonują nawet w miastach powiatowych i mniejszych. To znaczy pewien trend, to jest oczywiście słaby przykład, ale pewien trend pojawił się w wielkich miastach, potem przyszedł na mniejsze miasta, a potem na jeszcze mniejsze miasta. Jak pan z perspektywy Krakowa obserwuje to umiędzynarodowienie się miasta i co oprócz Erasmusa było taką jaskółką zmian?
Odnosząc się jeszcze do pana spostrzeżenia, to jest dość oczywiste, bo jeśli mówimy o umiędzynarodowieniu czy globalizowaniu się, europeizowaniu, potrzebujemy też instytucji, które to stymulują. I w tym przypadku, jak już mówiliśmy, w przypadku efektu Erasmusa, to były uniwersytety. Uniwersytety położone są w dużych miastach akademickich, w związku z tym to siłą rzeczy te duże miasta akademickie wcześniej się umiędzynarodowiały przez te przepływy erasmusowe. Ale drugim bardzo istotnym czynnikiem, który zaczął wpływać na umiędzynarodowienie już bardziej szerzej w takim wymiarze globalnym naszych miast, to są korporacje międzynarodowe. I akurat Kraków jest tutaj bardzo dobrym przykładem. Jest jednym dzisiaj z największych centrów europejskich, jeśli chodzi o korporacje międzynarodowe. Kilkanaście lat temu to zaczynało się od tego przysłowiowego outsourcingu, który wymagał niewielkich kompetencji. Czyli to są bardzo zaawansowane technologicznie firmy, które inwestują w Krakowie. Mamy, Kraków też jest jednym z takich centrów IT. Podobnie też jak wiele tych dużych polskich miast. Także międzynarodowe korporacje tutaj były takim moim zdaniem drugim bardzo ważnym czynnikiem, który zaczął przyczyniać się do umiędzynarodowienia. Znaczy, przynosił też pewne style życia, sposoby organizowania pracy, ale też korporacje zatrudniają ludzi z całego świata i to dzisiaj widzimy na ulicach naszych miast, że kiedy słyszymy różne języki, to już nie są tak jak w Krakowie do niedawna, kiedy słyszano inne języki, to postrzegano tych osób mówiących tym innymi językami jako turystów. Dzisiaj to są mieszkańcy miasta, to są nasi sąsiedzi, którzy mieszkają obok nas i pracują w wielu różnych zawodach, ale korporacje są tutaj jednym z kluczowych czynników, które tym drugim takim krokiem, który przyczynił się do umiędzynarodowienia i globalizowania polskich miast.
No właśnie, jeżeli chodzi o obce języki na ulicach naszych miast, to faktycznie pamiętam jeszcze za mojego życia, dosyć krótkiego, kiedy sam byłem studentem kilkanaście lat temu, obcokrajowcy na ulicach Poznania, w moim wypadku to była absolutna rzadkość. Najczęściej byli to Niemcy na swoich wycieczkach, których odwiedzali heimat swoich dziadków, no albo ewentualnie jacyś tam zbłądzeni backpackerzy, którzy przyjechali zaliczyć kolejny kraj, obejrzeć kolejne miasto. Tymczasem teraz faktycznie jest różnica, ale ja się zastanawiam nad inną rzeczą, mianowicie na ile ci obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski robić karierę, ponieważ jest to kolejny kraj, w którym się zaczyna nieźle zarabiać, a na ile oni tak naprawdę zapuszczają u nas korzenie, bo jeden z problemów, albo niekoniecznie problemów, zależy jak na to patrzeć, Polski i naszej kultury jest to, że język polski jest bardzo trudny, żeby się go nauczyć i można spędzić pół życia ucząc się języka polskiego, a w dalszym ciągu będzie się mówiło z akcentem, co automatycznie jest wyłapywane polskim uchem, że mamy do czynienia z obcokrajowcem. Jak pan czuje, na ile ci ludzie, którzy do nas przyjeżdżają z zagranicy, zapuszczają u nas korzenie?
No to złożony problem, bo mówimy o naprawdę sporej liczbie osób i to w dużej mierze zależy właśnie od pewnego indywidualnego wyposażenia w kapitały społeczne, kulturowe, jak pan mówi, na przykład kwestie związane z umiejętnością, z nabywaniem kompetencji językowych. No jedni uczą się tego języka szybciej, inni gorzej. Także trudno tutaj generalizować. Natomiast z badań też, jakie ja tutaj realizowałem z moim zespołem na przykładzie Krakowa, wynika, że ta fala tej migracji, którą możemy obserwować od tam kilku lat w polskich miastach, jest bardzo korzystna. Głównie przyjeżdżają tutaj ludzie stosunkowo młodzi, dobrze wykształceni, bo tu mówimy właśnie głównie o tych, przynajmniej jak patrzymy na przykład Krakowa, czy tych dużych miast, to są ludzie, którzy przyjeżdżają do tych międzynarodowych korporacji. Oczywiście również są to migranci też ekonomiczni, ale z badań wynika, że są bardzo zainteresowani miastem. Na przykład to, co nas zaskoczyło, że w próbie badawczej, której robiliśmy nasze badania, a był tam trochę z pamięci, teraz cytuję, przedstawiciele 56 albo 8 krajów, czyli to dość duża próba, okazało się, że ci obcokrajowcy mieszkający w Krakowie głosują trzy razy częściej w budżecie obywatelskim niż wynosi to średnia ostatnich lat w Krakowie. Na naszej próbie wyszło to około 15%, a średnia w budżecie obywatelskim krakowskim w głosowaniu to jest jakieś 5-7%. Czyli okazuje się, że ci ludzie są zainteresowani takim właśnie, jak pan mówi, zapuszczaniem korzeni. Widać też wyraźnie, że takie osoby, część oczywiście, bo tu nie jesteśmy w stanie w takiej, jeśli mówimy o takiej skali, oczywiście tutaj powiedzieć jednoznacznie, ale są też zainteresowani w taką aktywność obywatelską na rzecz swoich społeczności lokalnych, czegoś takiego na protoruchu ruchów miejskich, angażują się w takie działania, czyli myślą perspektywicznie o tym, że chcą zostać tutaj dłużej. Natomiast świat jest oczywiście dzisiaj mobilny i tutaj trudno powiedzieć, ile z tych osób, które dziś przyjechało do pracy do polskich miast, zostanie tutaj na rok, na 10 lat albo na całe życie. To jest cały szereg różnych uwarunkowań. Do tego dochodzi oczywiście inny problem, który musimy też brać pod uwagę, czyli dystanse kulturowe. Możemy przynajmniej pokazać przynajmniej takie trzy kategorie. No, jedną z kategorii to są migranci z krajów bliskich kulturowo, czyli tu jest właśnie kluczowy element, to jest podobieństwo języka. Czyli nie mówimy tutaj o Ukraińcach, Białorusinach, ale też mieszkańcach innych krajów słowiańskich, którzy przyjeżdżają do Polski i w związku z tym mają trochę łatwiejsze wejście przez to, że te języki są łatwiejsze, łatwiej się ich nauczyć. Są też podobne wzory kulturowe i tutaj te elementy właśnie takiego zakorzeniania się są stosunkowo łatwiejsze i prostsze. Dalej będziemy mieli taką kategorię z tak zwanego państw zachodu, czyli które z jednej strony ułatwia, a z drugiej nie takie, takie zakorzenienie, bo z jednej strony to jest spora liczba obywateli Unii Europejskiej, która przyjeżdża do Polski i pracuje w tych korporacjach, czy na uczelniach, czy w jakichś innych zawodach. W związku z tym, jako obywatele Unii Europejskiej nie widzą tutaj specjalnych barier po to, żeby mieszkać, ale z drugiej strony mają troszeczkę inne oczekiwania, na przykład w stosunku do usług publicznych, do których zupełnie inaczej przywykli do oferty usług publicznych w swoich krajach, więc tutaj mogą napotykać pewne bariery i to też widać z naszych badań, że napotykają. I wreszcie mamy też obcokrajowców z krajów odległych kulturowo, czyli napływających z innych kontynentów, innych odleglejszych cywilizacji. No i to tutaj rzeczywiście te bariery związane z zakorzenieniem się, integracją mogą być dużo większe z uwagi na no, duże różnice kulturowe, na kwestie związane z językiem, też te kwestie, które są bardzo też istotne w takich elementach, to jest tak zwana widzialna odmienność, na przykład inny kolor skóry, który wyróżnia już, wskazuje już osobę, że jest obcokrajowcem. Więc tutaj będziemy mieli, mamy no, wiele różnych zmiennych, które wpływają na takie zakorzenienie. No i kluczową rolą jest tutaj oczywiście stymulowanie takiego zakorzenienia poprzez stworzenie dobrych, odpowiednich polityk integracyjnych w poszczególnych miastach, bo też musimy pamiętać, że o ile migranci przyjeżdżają do kraju jakiegoś, pewnie Polski, Niemiec, Czech i tak dalej, to de facto przyjeżdżają do konkretnego miasta i mieszkają w tym konkretnym mieście. I to de facto na włodarzach tego miasta, ale też na społeczności przyjmującej leży ten ciężar właśnie stworzenia takich dobrych polityk integracyjnych.
Właśnie, bo w kwestii integracji, jak pan zauważył, różni ludzie do nas przyjeżdżają. Ja nie mam w tej chwili przed sobą dokładnych liczb, bo też ciężko ją dokładnie wszystko ustalić. Natomiast największą grupą obcokrajowców w Polsce są oczywiście Ukraińcy i byli oni największą grupą jeszcze przed wojną. Teraz są tym bardziej największą. Następnie mamy grupę osób, które ten czy inny sposób na wizach studenckich, czy na pozwoleniach na pracę, tak dalej, przyjeżdżają do nas z krajów najczęściej azjatyckich, żeby pracować u nas jako dostarczyciele jedzenia czy w fabrykach. I dopiero daleko, daleko za tymi dwoma największymi grupami są znacznie mniejsze grupy ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj do pracy, w cudzysłowie, z zachodu, z krajów o podobnym poziomie zamożności jak Polska albo bogatszych. W związku z tymi nierównościami, że tak powiem, w rozmiarach tych grup, to śmiało można założyć, że każda z tych grup jest troszeczkę inna i nie można mówić chyba o jednej grupie obcokrajowców w naszych miastach, którzy umiędzynarodowiają nasze miasta, że nie można mówić o jednej grupie, ponieważ z jednej strony ci, którzy przyjeżdżają z Azji do pracy, przyjeżdżają na chwilę i zaraz pojadą i im specjalnie nie zależy na nauce języka ani integracji. Są Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do nas od 2014 roku i śmiało można założyć, że spora część z nich u nas już zostanie i się zintegruje z naszym społeczeństwem. I wreszcie jest ta najmniejsza grupa tych międzynarodowych, że tak powiem, młodych, dynamicznych, pracujących w korporacjach, którzy rok są w Polsce, rok będą w Czechach, a rok będą w Hiszpanii. Tak to wygląda z mojego punktu widzenia. A jak to wygląda z punktu widzenia pana jako naukowca?
Podobnie wygląda, bo nawet jak weźmiemy tą największą grupę obcokrajowców mieszkających w Polsce, czyli Ukraińców, znajdziemy tutaj, jak w każdym społeczeństwie, cały przekrój społeczny. Od wysokiej klasy profesjonalistów, tak zwanych ekspatów, profesjonalistów, którzy pracują w bardzo, bardzo dobrze płatnych, wykwalifikowanych zawodach, od tych najprostszych zawodów, takich jak praca na budowie, dostarczyciele właśnie jedzenia, kurierzy rowerowi itd., itd. I znajdziemy takie, no, niemal w każdej grupie, również jak wspomniał pan o migrantach z Azji, znajdziemy tutaj takich, którzy przyjeżdżają jako informatycy pracować w sektorze IT, znajdziemy takich, których mijamy na co dzień jeżdżąc na rowerze i oni są dostarczycielami, kurierami rowerowymi, czyli jednym z tych w najniższej hierarchii, czy kierowcami taksówek na aplikacje. Także tutaj w każdej z tych grup znajdziemy różną strukturę, a to w dużej mierze jest uwarunkowane to, jak te osoby będą się zakorzeniać czy integrować ze społecznością, bo jeśli ktoś ma pewne kompetencje, dobre kompetencje zawodowe, łatwiej mu wejść w takie społeczeństwo, chociażby przez to, że będzie miał większą sieć znajomych. Jeśli ktoś ma bardzo niskie kompetencje i jest skazany na takie niskopłatne prace, najczęściej zamyka się w ramach tak zwanego getta etnicznego, bo operującego w bardzo podobnych zawodach i jest skazany tutaj na pomoc, na funkcjonowanie dzięki pomocy osób z jego grupy etnicznej, ponieważ najczęściej nie zna języka, nie zna zwyczajów kulturowych, nie jest w stanie w urzędzie czegoś załatwić. I to jest problem, bo to prowadzi rzeczywiście do takiego zamykania się, takiej gettoizacji. Tego problemu na razie niespecjalnie widać jeszcze, ale niewątpliwie, no, patrząc na doświadczenia Europy Zachodniej, jeśli nie będziemy prowadzić odpowiednich właśnie polityk takich zakorzeniających, integrujących, no to będziemy mieli z tym problem. To będzie nieuniknione, bo tak to wygląda, prawda? Osoby, których nie tworzy się jakichś platform umożliwiających integrację, no będą się gettoizować, zamykać we własnych grupach.
No właśnie, i jakie rady by pan jako naukowiec dał włodarzom miejskim dowolnego miasta w Polsce, w jaki sposób powinni działać, żeby z jednej strony czerpać co najlepsze z tej imigracji do naszych miast, ich umiędzynarodowienia się, a z drugiej strony, żeby uniknąć kłopotów, które mogą się pojawić w związku z tym, które możemy obserwować w innych krajach na zachodzie Europy, które przeszły tę drogę, którą my właśnie przechodzimy kilkadziesiąt lat temu.
Nie ma takiej jednej rady uniwersalnej z różnych powodów, chociażby z tego powodu, że nasze miasta bardzo się różnią, to o czym pan zresztą wspomniał, i mamy w Polsce około 1000 w tym momencie miast i trochę inaczej to będzie wyglądać w małym miasteczku gdzieś na wschodzie Polski, a inaczej będzie wyglądać już w takim mieście globalnym, jakim jest Warszawa, czy globalizującym się, jakim jest Kraków. To jest, w związku z tym te polityki powinny być dostosowane po prostu do specyfiki miasta, do tego, jak ono wygląda, do skali, do ich otwartości. Więc no tutaj nie... W żaden sposób nie chciałbym tutaj dawać jakichś takich złotych rad, bo ich po prostu tutaj nie ma. Każde miasto musi wypracować. Natomiast niewątpliwie z takich doświadczeń, które zbieramy w ramach naszych zespołów tutaj badawczych, z jakim pracujemy, jest to, o czym zresztą wspominałem, że spora część, bo to oczywiście nie mówimy o wszystkich, to jest bardzo złożony ta struktura migracji do Polski, ale spora część tych osób, które przyjechały do Polski, jest zainteresowana jakąś formą aktywności społecznej również. I dobrze jest tworzenie takich właśnie przestrzeni dla integracji, czy to naszych ruchów miejskich, czy inicjatyw sąsiedzkich z tymi migranckimi. Przecież najlepiej integruje się w nowym miejscu zamieszkania dzięki dobremu sąsiedztwu, dzięki temu, że znamy sąsiadów, rozmawiamy o tych problemach sąsiedzkich, jakie mamy, bo te problemy sąsiedzkie dotyczą każdego, czy to jest obcokrajowiec, czy Polak mieszkający całe życie w jakiejś dzielnicy. To jeśli mamy bardzo częsty problem w polskich miastach, na przykład wycinanie drzew, prawda, i to mobilizuje mieszkańców do działania. I wtedy można się zintegrować z takim działaniem. Od tego też wyrastały ruchy miejskie. W związku z tym tworzenie takiej właśnie platform dla integracji już aktywnych polskich obywateli w postaci, nie wiem, ruchów miejskich, NGO-sów i tak dalej, i integrowanie ich z aktywnymi obcokrajowcami, którzy też chcieliby się angażować w jakieś takie inicjatywy, ale nie bardzo nawet wiedzą, że one są, czy nawet nie bardzo wiedzą, jak można coś takiego zrobić, gdzie się można spotkać, żeby się zintegrować, czy też oczywiście tutaj w sposób oczywisty będą pojawiały się bariery językowe, więc też trzeba ułatwiać. Ale myślę, że takim elementem bardzo ważnym jest właśnie ta oddolna integracja, ta idąca właśnie od tych takich korzeni trawy, jak to się, te grassroots, jak to się metaforycznie mówi, byłaby tu najlepszym sposobem, bo wtedy ci obcokrajowcy integrują się przede wszystkim w bardzo wąską pojmowanej lokalności, integrują się z innymi mieszkańcami mieszkającymi w sąsiedztwie, a nie zamykają się właśnie w jakichś takich gettach etnicznych. Więc to były, wychodząc od takiego oczywiście, bo myśląc o takich politykach, myślę, że od czegoś takiego należałoby zacząć, ale jak raz jeszcze powtórzę, że takie polityki muszą być dostosowane do specyfiki każdego miasta i to każde miasto musi sobie to wypracować, a z uwagi na to, że migracja stała się problemem w dobrym i złym też znaczeniu, bo to jest oczywiście problem w języku polskim, znaczy z reguły coś złego, ale jest takim problemem, bo jest wyzwaniem i ona jest dzisiaj wyzwaniem dla polskich miast i widać to, że w wielu polskich miastach już zaczyna, niektóre już miały dużo wcześniej wypracowane własne polityki integracyjne, niektóre wypracowują je teraz, więc widać, że włodarze miast no, zauważyli ten problem, że to jest problem, to jest wyzwanie, jest istotne dla polskich miast.
A czy jest pan w stanie podać w tej chwili przykłady jakichś dobrych polityk z naszego polskiego podwórka, które mogą mieć dobre skutki dla umiędzynarodawiających się, globalizujących naszych miast?
Znaczy, trudno, nie chciałbym podawać, bo oczywiście to jest, mamy ich wiele i podawanie jednej jako wiodącej może spowodować to, że te inne, które również są dobre, w tych miastach ktoś może być z tego powodu niezadowolony. No, mieliśmy pierwsze miasto, które w ogóle zaczęło wprowadzać własną politykę integracyjną, to był Gdańsk w 2016. Dzisiaj no, to nie jest, nie przemawia za mną patriotyzm lokalny, ale to jest też Kraków ma stosunkowo, jak nam mówimy tutaj o polskich miastach oczywiście, dość dobrze radzi sobie z tymi politykami integracyjnymi, bo z jednej strony działa bardzo prężne obserwatorium, to jest taki think tank, obserwatorium migracji i wielokulturowości, które mapuje, robi badania, mapuje, pisze raporty pokazując, jak wygląda ta dynamika, a to jest bardzo istotne, prawda? Jeśli chcemy rozwiązać jakiś problem, to musimy go dobrze zmapować, mieć wiedzę na ten temat i to akurat dobrze funkcjonuje właśnie taka współpraca na linii magistratu i akademików, którzy zajmują się migracjami, więc potrafią zmapować ten problem, a z drugiej strony działa bardzo prężne już od lat Centrum Wielokulturowe w Krakowie, które jest właśnie taką płaszczyzną, która integruje obcokrajowców mieszkających w Krakowie z mieszkańcami miasta. I jest to bardzo dobrze już od lat działające centrum, mające bardzo dobre doświadczenia, też mające zmapowany problem. Ale jak mówię, to ja staram się unikać takiego myślenia, kto jest najlepszy, no bo to bardzo trudno coś takiego wskazać i rzeczywiście no, trzeba się uczyć na dobrych praktykach. Z drugiej strony, jak wspomniałem, mamy sytuację bardzo dynamiczną, także ja też nie mam całej wiedzy o tego, jak to wygląda w poszczególnych innych miastach, bo sytuacja jest dynamiczna, zwłaszcza po wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie, kiedy do Polski napłynęły no, miliony uchodźców wojennych z Ukrainy. No to też te miasta w ostatnim roku, bo to już mówimy o ponad roku, też bardzo intensywnie zaczęły wypracowywać jakieś własne polityki takie integracyjne. Więc to jest, trudno tutaj wskazać jakiś taki bardzo idealny przykład.
Tego wszystkiego, co pan mówi, przeziera jakby dla mnie osobiście jeden główny wniosek, mianowicie, żeby radzić sobie z jakimś problemem, to musimy najpierw go dobrze poznać, musimy go badać, musimy się z tymi ludźmi spotykać, rozmawiać i włączać ich w obieg jakiś szerszy informacyjny, jeżeli dobrze rozumiem.
No oczywiście, to jest no po pierwsze, to jest oczywiste, jak stajemy przed jakimś problemem, trzeba go dobrze poznać, więc go dobrze zdiagnozować. I tutaj akurat wśród polskich naukowców prowadzi się zaawansowane badania, w wielu miastach prowadzi się badania, więc ta wiedza jest. Dotyczy tylko i wyłącznie właśnie tego, jak tą wiedzę akademicką wykorzystać, czy przełożyć, implementować do praktyki. I to jest właśnie kwestia powiązania tej wiedzy akademickiej, badania, które są realizowane w polskich miastach z zapotrzebowaniem, jakie mają polskie samorządy, czyli żeby samorządy one też wiedziały, jak wygląda ta sytuacja na ich terenie, jeśli chodzi o kwestię migracyjną. A druga kwestia, no, to jest właśnie tworzenie takich przestrzeni integracyjnych dla. No, kluczowym problem z każdą integracją, zakorzenieniem, to jest, nawet jeśli stworzymy najlepsze jakieś tam, jeśli się w ogóle da, tworzyć jakieś idealne polityki miejskie, no to zawsze kluczowym czynnikiem jest stosunek społeczeństwa przyjmującego. Bo ci migranci mieszkają w mieście, ale mieszkają przede wszystkim w jakimś sąsiedztwie. Gdzieś zawsze mają jakichś sąsiadów, gdzieś muszą korzystać z tych usług publicznych. W związku z tym trzeba stworzyć też takie przestrzenie, gdzie ci obcokrajowcy mogą się integrować ze społeczeństwem przyjmującym. Jeśli się nie integrują, to narastają stereotypy. Narastające stereotypy później będą prowadzić tylko i wyłącznie do konfliktu albo do gettoizacji z jednej strony i tworzenia konfliktów. Także tutaj absolutnie z panem zgadzam, to są te dwie rzeczy. Dobre mapowanie problemu i oczywiście tworzenie tych przestrzeni dla integracji.
Tym wnioskiem możemy zakończyć naszą rozmowę. Ja bardzo panu dziękuję.
Dziękuję.
A moim gościem był pan Paweł Kubicki, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytut Studiów Europejskich oraz członek Rady Programowej Kongresu Obywatelskiego.
Dziękuję bardzo.